Temat czystość w służbie miłości małżeńskiej. Słowo czystość jest tutaj kluczowym słowem na dzisiaj. I tak to jest, że kiedy pojawia się to słowo czystość, to ono zawsze jest wartością. Na przykład wolimy bardziej czyściochów, aniżeli brudasów, nie? Bo czystość to jest wartość. Wolimy ludzi o czystych intencjach. To są ludzie, o których mówią, że oni nie mają czystych intencji. To znaczy, mówią coś, a myślą zupełnie co innego. Trzeba się bać. Bywają czyste interesy, bywają brudne interesy. Z tymi brudnymi to niedobrze, bo to trzeba prać pieniądze, a potem to jeszcze się za tych biorą. No tak. I jest jeszcze w moralności, pojawia się czystość. Bóg chce, żebyśmy byli czyści. Tak, no tak się ma sprawa ze słowem czystość. Ale my mamy w temacie czystość ma stać w służbie miłości małżeńskiej. Do tych naszych tutaj rozważań napisał podręcznik ksiądz biskup Pawłowicz, już niestety świętej pamięci, ale to, co napisał, jest bardzo mądre. Ja sobie kilka stron skserowałem z tego jego podręcznika, po to, żeby kilka zdań tutaj Państwu przytoczyć. I proszę Państwa, biskup pisze tak. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie. Co to jest osoba? No to jest taka istota, która musi być mądra, która musi być wolna i musi posiadać świat emocji. Co to znaczy, że ma być mądra? Nie należałoby mylić mądrości z wiedzą. To są dwie różne rzeczy. Możemy spotkać człowieka bardzo bogatego w wiedzę, ale okazuje się, że mądrości w nim niewiele, zwykle niemądrze postępuje, mimo tego, że ma ogromną wiedzę. A bywa też trochę odwrotnie, że bywają ludzie niekoniecznie z dyplomami uniwersyteckimi, ale posiadają taką mądrość, że ludzie chodzą do nich i się radzą, pytają, co zrobić, jak to takiej czy innej sytuacji wybrnąć. I to jest mądrość. Bo proszę Państwa, nasze szare komórki to nie jest istota rozumności. Gdyby można zrobić porównanie człowieka z komputerem, to można by powiedzieć tak. Szare komórki odpowiadają twardemu dyskowi. A twardy dysk to jest coś takiego, gdzie zapisuje się informacje, ale ci z Państwa, którzy pewnie wszyscy mają jakieś takie rozpoznanie, gdy idzie o świat komputerów, że twardy dysk bez systemu operacyjnego jest nic nie warty. Nadaje się na śmietnik. Musi być do niego system operacyjny i podobnie jest u człowieka. Szare komórki to jest ten szary, twardy dysk, w którym zapisywane są informacje, natomiast systemem operacyjnym jest dusza, która korzysta z tych informacji tam zapisanych. To jest kwestia mądrości człowieka. Potem wolność. Bóg jest wolny, aniołowie są istotami wolnymi. Bóg ich też postawił w sytuacji próby. Musieli przejść przez próbę, musieli dokonać wyboru. Jedni opowiedzieli się za Panem Bogiem, inni poszli za Lucyferem, który się zbuntował przeciw Panu Bogu. No i pozostaje jeszcze człowiek, który też jest istotą wolną, może wybierać między dobrem i złem. I tu się kończy świat istot wolnych. Zwierzęta już funkcjonują w oparciu o popędy, instynkty. Tam już nie ma wolnej woli. No i tak to można by sobie wyobrazić, kim jest osoba. Osoba jest kimś niezwykle ważnym. Bóg bardzo liczy się z człowiekiem, bo człowiek jest osobą. To mamy w tym zdaniu tą osobę. No i mamy tam jeszcze to drugie słowo, integracja płciowości w osobie. Co to jest płciowość? My jesteśmy tak skonstruowani przez Pana Boga, że jesteśmy istotami płciowymi, mężczyzną albo kobietą. I naukowcy twierdzą, że płciowość w człowieku to jest coś tak niesamowicie silnego, że można to porównać z żywiołami. A jak to jest z żywiołami, to Państwo wiedzą. Żywioł ognia, no ogień jest bardzo pożyteczny i trudno sobie wyobrazić życie bez ognia, dopóki ten ogień jest pod kontrolą człowieka. Jak się spod kontroli człowieka wymknie, to sieje spustoszenie, zniszczenie, śmierć. Podobnie jest z wodą. Póki jest przez człowieka opanowana, jest wszystko ok, pięknie i cudownie. Jeżeli tylko wyrwie się z kontroli człowieka, też sieje zniszczenie, spustoszenie. Tak. I płciowość, z płciowością jest też tak, że jest to żywioł dany nam przez Pana Boga. Tak Bóg chciał, żebyśmy byli pobudzani przez płciowość, znaczy przez popęd płciowy, tylko że ten popęd płciowy jako żywioł powinien być podporządkowany osobie. Bo proszę Państwa, jak to jest? Ciało ma swoje prawa, ciało ma swoje popędy, swoje zapotrzebowania, i czasami jest tak, że ludzie pozwalają podporządkować się ciału i ciało zaczyna rządzić człowiekiem. Witamy serdecznie na wieki wieków. Amen. Wasze miejsca są puste, czekają na was. Byliście w kościele na pewno. Jesteście najpobożniejsi tutaj z nas wszystkich. Dobrze. A myśmy już zaczęli temat czystość w służbie miłości małżeńskiej. I mówimy, że czystość oznacza integrację płciowości w osobie. I tak sobie tutaj omówiliśmy, co to jest osoba, co to jest ktoś, kto to jest wolny, rozumny i posiada świat emocji. Na przykład Pan Bóg też jest istotą emocjonalną. Na kartach Pisma Świętego czytamy, że Pan Bóg gniewał się, Pan Bóg się cieszy z nawracania grzesznika jednego więcej, aniżeli z 99, którzy nawrócenia nie potrzebują. Jezus nad Jerozolimą płakał. No i to jest rzeczywiście też istota posiadająca świat emocji. Tak, no i teraz mówimy, że płciowość jest takim żywiołem w człowieku, który czasami próbuje zawładnąć osobą i to w różnych aspektach. Na przykład jeżeli jest ktoś, kto ma nienasycony apetyt, jak zobaczy, że gdzieś coś jest do zjedzenia, to musi to oczywiście zaraz konsumować, no to on jest niewolnikiem wtedy tego popędu łaknienia. I to się kończy tym, że jego wtedy łatwiej jest przeskoczyć niż obejść dookoła, bo gabaryty się zmieniają. Takiego łakomczucha, no bywa tak, że ludzie się podporządkowują nałogom, palenie, alkohol, narkotyki i one wtedy rządzą człowiekiem. No i bywa tak, że są ludzie, których nazywają erotomanami. A to są właśnie ludzie, którzy są opanowani przez popęd płciowy i wtedy jest dramat, bo należałoby postawić pytanie, kto kim ma rządzić. Ciało ma rządzić duszą, duchem człowieka, czy też duch ma rządzić ciałem? Odpowiedź będzie bardzo prosta, jeżeli sobie uświadomimy wartość ciała i ducha. Ciało jest bardzo ważne i bardzo potrzebne duchowi, bo u człowieka jest tak, że człowiek, dusza ludzka wyraża się poprzez ciało, czyli ciało jest bardzo ważnym narzędziem duszy, ale to narzędzie nie może rządzić właścicielem. los ciała przecież jest taki, że gdy dusza opuści to ciało, zostawi to swoje narzędzie, to mówiliśmy sobie już tutaj o tym, to ciało zaczyna się rozkładać, musi być bardzo szybko usuwane ze środowiska ludzi żyjących, ludzi, tak, no i a dusza ludzka jako substancja prosta, ciało jest złożone z wielu substancji, dusza jest substancją prostą, niezłożoną, i wiadomo, tutaj dusza jest trwała, niezmienna, nieśmiertelna, dlatego dusza jest tym, tym czymś ważniejszym, aniżeli ciało, i stąd podporządkowanie ciała powinno być duszy. To jest to zdanie pierwsze, że czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. To tak trochę przypomina mi się to, cośmy o małżeństwie mówili, nie? Że mąż i żona powinni być jednością, a jak to trudno być jednością, żeby oni nie zechcieli każdy po swojemu robić, tylko rzeczywiście wszystko wspólnie. Tak też tutaj w człowieku dusza i ciało mają tworzyć jedność. Tak, to jest to zdanie pierwsze. Potem mam takie zdanie drugie wynotowane. Przez zjednoczenie małżonków, mowa oczywiście o współżyciu płciowym, przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa. Dobro samych małżonków i przekazywanie życia. I nie można rozdzielać tych dwóch znaczeń. To są słowa zresztą nie oryginalne biskupa, tylko są wzięte z konstytucji Soboru Watykańskiego II. Drodzy Państwo, co to może oznaczać, że zjednoczenie małżonków ma służyć, ma takie cele, dobro samych małżonków i przekazywanie życia. No przekazywanie życia to jest prosta sprawa. Tośmy sobie mówili, że czy się to komuś podoba, czy nie, współżycie płciowe jest działaniem rodzicielskim. Gdy wyszło o mężczyznę, to jest to po prostu sianie życia. Ale na czym polega dobro samych małżonków? Niech by Państwo podpowiedzieli. No to już powiem. To jest ta premia. Pewnie tak, ale bywa tak, że ludzie stawiają to w następne zdanie, które sobie tutaj wynotowałem, że czasami ludzie tą premię stawiają na pierwszym miejscu jako rzecz najważniejszą. I tutaj biskup pisze tak. Jeśli potrzeba doznania seksualnego będzie poszukiwana jako wartość nadrzędna, to samo przeżycie seksualne nie tylko nie złączy męża i żony, ale przeciwnie, będzie ich coraz bardziej dzieliło. Wiele kobiet zniechęca się do współżycia płciowego dlatego, że nie przeżywają tej chwili jako wyrazu miłości. No i tu jesteśmy przy tym pytaniu, które ja wcześniej tutaj Państwu stawiałem. Czy współżycie płciowe powinno być znakiem miłości? Oczywiście tak, tylko że wcale to nie jest prostą i łatwą sprawą. A proszę Państwa, ja osobiście znowu powołuję się na moją działalność w poradnictwie rodzinnym. To, jak już Państwo słyszeli, to niektóre panie przychodzą i mówią, że to jest gehenna. Bywało, że przychodzili panowie i pytali, co zrobić, bo ich żona cierpi na oziębłość płciową i to dla nich jest dokuczliwe, czy to jest do zmienienia. To są problemy, których Państwo dzisiaj jeszcze pewno nie widzicie i obyście Państwo nie stali się uczestnikami tych problemów, czy nawet dramatów. Poza tym, proszę Państwa, ja próbowałem testować, pytać panie, w różnym wieku, jak oni widzą sprawę współżycia płciowego. No i pamiętam, że łącznie z moją żoną, to panie wypowiadają się szczególnie wtedy, kiedy jest ten okres klimakterium, czyli te lata zmienne. Jeżeli kobieta przejdzie te lata zmienne, to ona byłaby szczęśliwa, gdyby nie było tej kwestii współżycia płciowego. Dla niej współżycie płciowe jest już zupełnie niepotrzebne, zbyteczne, wręcz mogłoby się stać dokuczliwe. I zwróćcie Państwo uwagę, jak to współgra z naturą, że jeżeli kobieta przestaje, traci tą możliwość realizowania macierzyństwa, to dla niej również współżycie płciowe jest nieoczekiwane. Mężczyzna jest inaczej. Mężczyzna może być tym siewcą tego życia do późnej starości, dlatego mężczyźni inaczej przeżywają swoją płciowość, ale skoro mają być jednością, mąż i żona, tak jak to Jezus na kartach Ewangelii nam powiedział, to nie może mężczyzna robić dyktatu w tej mierze kobiecie, powinien posiadać wtedy dużo wyrozumiałości i zrozumienia dla kobiety, skoro kobieta inną naturę ma, inaczej funkcjonuje, aniżeli mężczyzna. Dlatego wiele kobiet niechęca się do współżycia płciowego, dlatego że nie przeżywają tej chwili jako wyrazu miłości. Jeżeli mężczyzna podporządkowuje swój popęd płciowy prawom miłości, wszystko okej. Jeżeli tylko będzie funkcjonował w ramach siewcy życia, no to oczywiście on szuka tej przyjemności, tej premii, o której Pan mówił, a to już jest wtedy nie do przyjęcia w świecie człowieka w kontekście kobiety. I biskup pisze dalej. Niestety szeroko praktykowane oddzielanie erotyki od płodności, czyli to jest antykoncepcja, nie? A w miłości oddzielanie ciała od ducha jest podstawowym grzechem przeciw duchowo-cielesnej naturze ludzkiej i przeciw więzi człowieka z Bogiem. Jeżeli człowiek przyjmie tą postawę korzystania z antykoncepcji, no to dlatego, że współżycie płciowe jest dla niego wartością nadrzędną. To doznanie związane ze współżyciem płciowym jest wartością nadrzędną i wtedy bardzo, bardzo często jest tak, że ta druga strona współuczestnicząca we współżyciu płciowym praktycznie schodzi do rangi przedmiotu. I znowu miewałem te skargi ze strony pań, że kiedy on chce, jak on chce, ona musi. I to dla niej jest przykre, tak? To jest. No a poza tym, proszę Państwa, pytam, kto z nas chciałby zejść z poziomu osoby na poziom rzeczy? Bo jeżeli ten drugi ktoś ma przyjąć rolę, ma stać się narzędziem, przedmiotem, dzięki któremu ta pierwsza strona doznaje satysfakcji, zadowolenia, przyjemności, no to myślę, że to jest poniżające. Przede wszystkim dla tej strony, która stała się przedmiotem, no i wtedy mowy nie ma o tym, żeby współżycie płciowe mogło być wpisane w definicję miłości. No i proszę Państwa, to co jeszcze biskup tu pisze, że grzechem jest to oddzielanie ducha od ciała. No właśnie, jeżeli jedna ze stron staje się przedmiotem dla drugiej, to duch się nie liczy. Ciało się tylko liczy z tej drugiej strony. Tymczasem jeden i drugi jest osobą. Jedno i drugie jest osobą. W związku z tym nierespektowanie istoty, która jest osobą, prowadzenie jej do rangi przedmiotu jest grzechem uwłaczającym zamysłowi Pana Boga. Tak Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek funkcjonował. W takim razie powinienem Państwu powiedzieć coś na temat współżycia płciowego. Kiedy współżycie płciowe jest znakiem miłości. No i tutaj chcę, żeby Państwo zwrócili uwagę na słowo jedno, które będę używał przynajmniej dwa razy. A to słowo brzmi zwykle, a zwykle to znaczy, że nie zawsze, prawda? I dlatego chcę powiedzieć tutaj Państwu, że zwykle mężczyzna jest tą stroną proponującą współżycie płciowe, bo to, co już Państwu mówiłem, popęd u niego funkcjonuje na tej zasadzie, że on chce siać życie, ale zwykle bywa, że i odwrotnie. I chcę tutaj również Panom powiedzieć, że na pewno spotkacie się z postawą swojej małżonki wtedy, kiedy będziecie proponowali współżycie płciowe, gdzie ona będzie próbowała Wam przekazać informację, że ona by dzisiaj nie chciała tego. I czasami robi to przy pomocy słowa, werbalnie, czasami przy pomocy gestu, w wyniku zachowania. Jej zachowania można by odczytać, że dla niej by to było dzisiaj niepożądane. I jeżeli mężczyzna w tej sytuacji będzie umiał powiedzieć: dobra, kochana, nie ma sprawy, nie czujesz się dzisiaj na to, odkładamy to na wtedy, kiedy i ty będziesz tego pragnęła. To taka postawa mężczyzny jest fantastycznym znakiem miłości i to się wpisuje w definicję miłości. Bo proszę Państwa, definicja miłości jest tak, jest to postawa, w wyniku której podejmuje się trud wyrzeczenia ofiary, nie? W imię dobra tego drugiego, czy ze względu na dobro tego drugiego kogoś. Dla mężczyzna, jeżeli proponuje współżycie płciowe, to znaczy u niego już doszło do pobudzenia seksualnego. A pobudzenie seksualne zmierza zawsze do spełnienia się, a tym spełnieniem się jest współżycie płciowe i wytrysk nasienia. Jeżeli mężczyzna nie może zrealizować tego swojego pobudzenia, to dla niego powstaje pewien problem, pewna trudność. On musi teraz wyłączyć to pobudzenie płciowe właśnie po to, dlatego, że po prostu on nie chce swojej małżonki czynić, powiedzmy, narzędzia, przedmiotu. I to jest właśnie to poniesienie trudu wyrzeczeń ofiary ze względu na dobro, w tym wypadku żony. Ale wyobraźmy sobie drugą sytuację, kiedy małżonka wyraża zgodę na współżycie płciowe, tak, ona musi wyrazić zgodę, bo jest osobą, to ich współżycie płciowe będzie znakiem miłości wtedy, jeżeli mężczyzna w czasie trwania tego wydarzenia, a ja tutaj bardzo umyślnie użyłem tego słowa wydarzenia, współżycie płciowe męża i żony powinno nabrać rangę wydarzenia. I wtedy to współżycie nabierze rangi wydarzenia, jeżeli, mówię teraz o stronie mężczyzny, jeżeli on w czasie trwania tego współżycia ma na uwadze, czy to, co on czyni, albo jak on to czyni, czy nie sprawia jej przykrości, bólu. Bo znowu mówię, zwykle mężczyzna jest reżyserem tego wydarzenia. I dlatego mężczyzna musi mieć na uwadze, czy to, co on robi, jak on to robi, czy nie sprawia jej bólu, czy przykrości. Może być na przykład, jest tak przecież, że świat estetyki kobiety jest bogatszy, aniżeli świat estetyki mężczyzny. Wyjątkami, bywają wyjątki. Ale generalnie sprawa ma się taki, dlatego mężczyzna musi się liczyć z tym, że estetyka kobiety jest większa. On musi się do tego dostosować. Panowie jeszcze nie protestują? Bo ja miałem już protesty na tym etapie tego takiego spotkania. I był taki pan, który poprosił o głos i powiedział: proszę pana, to, co pan nam tutaj wciska, to jest nie do przyjęcia. Ja mówię: czemu? Bo proszę pana, to, co nam pan proponuje, to przeczy totalnie spontaniczności współżycia płciowego. To ja go pytam: a pan uważa, że to musi być spontaniczne? Tak, tak uważam. I to, wie pan co? To ja mam jeszcze do pana kilka pytań. Zechce Pan odpowiedzieć? No niech Pan pyta. No i moje pierwsze pytanie było takie. Czy Pańska przyszła żona jest człowiekiem? No też pytanie. Ja mówię, no jak żeby Pan powiedział, tak albo nie. No tak, jest człowiekiem. Okej. Czy Pańska przyszła żona jest osobą? No tak, no jeżeli jest człowiekiem, to jest i osobą, odpowiada ten Pan. No to mam jeszcze trzecie pytanie do Pana. Czy słyszał Pan o tym, że istnieje coś takiego w świecie ludzi, co się nazywa prawa osoby ludzkiej? Prawa osoby ludzkiej. To znaczy, że gdy osoba wchodzi w relację z drugą osobą, to musi się liczyć z prawami, które przynależą się tej osobie, z którą on wchodzi w jakąkolwiek relację. To ja Pana pytam, czy Pan uważa w takim razie, że Pan nie musi się liczyć z jej prawami, że może Pan realizować współżycie spontanicznie tak, jak Pan to uważa? Czy też trzeba się liczyć z prawami osoby ludzkiej, w tym wypadku Pańskiej przyszłej żony? Może ma Pan rację. No tak się skończyła ta kwestia, ale proszę Państwa, tak to jest. To jest bardzo często grzech mężczyzny, bardziej mężczyzny niż kobiety, że traktuje w wyniku naporu tego popędu jego płciowego kobietę jako przedmiot do zaspokojenia swojego popędu. To jest zbrodnia, powiedziałbym, bo to jest deptanie osoby. To jest, jeżeli ktoś na przykład uderzy kogoś, to jest pogwałcenie prawa osoby ludzkiej. No i to jest ścigane prawem karnym. Jeżeli mężczyzna dopadnie kobiety i zgwałci, to jest pogwałcenie praw jej osoby i to jest ścigane prawem karnym. W małżeństwie dokładnie tak samo. Kwalifikacja tego czynu jest taka sama. Tylko że tak niestety bywa, że te gwałty małżeńskie, które bywają i wcale nie rzadko, to mi znowu poradnictwo rodzinne pokazało, one jak gdyby rzadziej są postrzegane przez prawo karne. Ale kwalifikacja jest taka sama. Czyli taka postawa ze strony mężczyzny jest absolutnie potrzebna, jeżeli on będzie chciał, żeby to współżycie płciowe było ludzkie, żeby to było współżycie z osobą, a nie z jakimś stworzeniem, które nie jest osobą. Gdy idzie o kobietę. Kobieta we współżyciu płciowym może przyjmować dwie postawy. Albo postawę bierną, albo postawę czynną. Jeżeli mężczyzna nie staje na wysokości zadania szanowania godności osoby swojej żony, to kobieta zwykle wtedy z konieczności jak gdyby przyjmuje postawę bierną. I to też w poradnictwie rodzinnym usłyszałem z ust kobiety. Dla świętego spokoju niech moje ciało ma, ale mnie tam nie ma. Słyszycie Państwo? Kobieta, jeżeli mężczyzna nie okaże się mężczyzną, tylko samcem, a ma być mężczyzną, to kobieta emigruje z tego wydarzenia, no i to wtedy już nic wspólnego z miłością nie ma. Natomiast jeżeli oni oboje szanują się jako osoby, wtedy kobieta również chce wnieść ze swej strony coś do tego wydarzenia i muszę Państwu powiedzieć, w naszym małżeństwie, dopóki trwało współżycie płciowe, bo teraz tego współżycia płciowego u nas nie ma, to moja małżonka bywało, że miała potrzebę powiedzieć mi, wiesz co, byłeś cudownie delikatny. Nawet gdyby ktoś słyszał te zdanie, to nie wiedziałby, o co chodziło, ale my oboje wiedzieliśmy, o co chodziło. I panowie, słuchajcie, panie chcą być traktowane delikatnie. Mało jest takich kobiet, które chcą być zdobywane na siłę. Mówię Państwu, że u nas nie ma już współżycia płciowego. Myślę, że Państwo byłoby trudno wyobrazić sobie współżycie płciowe z kobietą, która ma 85 lat. Kobieta wtedy naprawdę już nie ma ochoty na współżycie płciowe. W wtedy, kiedy małżonka przeszła przez to klimakterium swoje, to były gdzieś lata 50. jej życia, stawiałam jej pytanie i mówiła: słuchaj, czy byłoby dla ciebie wielkim problemem, wielką trudnością, gdybyśmy zawiesili współżycie płciowe? Powiedziałam, że nie. Ja spoglądam na współżycie płciowe jako potrzebę mężczyzny, ale nie potrzebę rangi jedzenia, picia, spania, bo to są potrzeby, które muszą być realizowane. Współżycie płciowe nie musi kobiety życia konsekrowanego, czyli zakonnice, mężczyźni w celibacie nie realizują współżycia płciowego i żyją sobie bardzo dobrze. Jest nawet taka ciekawostka. Ludzie nauki, którzy koncentrują swoją całą siłę intelektualną, tak by to należało nazwać, na badaniach, oni w tej sferze płciowości dużo mniej funkcjonują, mniej tych potrzeb tego typu mają, ponieważ jest coś takiego u człowieka, co się nazywa transformacja energii. I tą energię płciową człowiek rzeczywiście może transformować w innym kierunku i wtedy staje się bardziej wybitnym. Stąd na przykład myślę, że to w jakiejś mierze tłumaczy to, że na przykład księża, osoby duchowne mają większy mir u nas, dlatego że ich osobowość zwykle jest bogatsza, piękniejsza, co domaga się jak gdyby większego szacunku ze strony nas, ludzi świeckich, nie? Bo tam następuje transformacja tej energii płciowości w innym kierunku. I proszę Państwa, bywało też tak w tym naszym współżyciu płciowym, że ja miałem taką potrzebę mówienia mojej pani po współżyciu, czy na drugi dzień: wiesz, kochana, będzie to nie nowa, takie cię nie znam. Bo ona też od siebie chciała wnosić i wnosiła coś, co czyniło to współżycie płciowe rzeczywiście wydarzeniem. Znam też, proszę Państwa, takie wypowiedzi z lat młodości. Teraz już nie spotykam się z takimi, ale w tych latach młodości, jak to młodzi wymieniali swoje doświadczenia, co niektórzy się chwalili, ile razy oni w nocy realizowali współżycie płciowe. No to jest właśnie takie w kategorii zwierzęcych zachowań, a nie ludzkich. Oni pewnie nie mieli świadomości tego, że współżycie płciowe, że płciowość powinna być zintegrowana w osobie, a osoba stawia bardzo określone wymogi. W tej sferze płciowości również jedna i druga strona. To tak mniej więcej byłoby z tym współżyciem płciowym. I chcę Państwu jeszcze powiedzieć jedno. Jeżeli chcecie się nauczyć, mówię świadomie, nauczyć współżycia płciowego, które się mieści w ramach praw osoby ludzkiej, to wymaga czasu, to z nieba nie spadnie. Szczególnie mężczyźni mają tutaj duże pole do popisu, żeby się nauczyć panowania nad sobą. I to panowanie u mężczyzn jest absolutnie konieczne. Dlatego, że no na przykład jeżeli jego żona ulegnie jakiejś chorobie, no to z chorym człowiekiem się nie współżyje. Jeżeli kobieta jest wysoko w ciąży, no to z taką osobą się nie współżyje ze względu na dobro jej i ze względu na dobro tego dziecka, które ona pod sercem nosi. Jeżeli mężczyzna, a tak bywa, wyjeżdża w delegację, to musi umieć panować nad swoim popędem płciowym, nie musi od razu skoki w bok robić, prawda? I dlatego ta sztuka panowania, integracji płciowości w osobie, szczególnie u mężczyzny, jest niesamowicie ważna. I chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli się tego nauczycie, tego realizowania w kategoriach osobowości, chodzi o współżycie płciowe, to wtedy przekonacie się, zobaczycie, To wcale nie jest taka prosta sprawa, nauczyć się siebie nawzajem, jakie kto zachowania oczekuje, czy jakie zachowania neguje. I wtedy, proszę Państwa, zupełnie jasne mi się staje, no nie, tego współżycie poza małżeństwem nie daje, czego myśmy się nauczyli razem ze sobą. I to jak gdyby daje też tę gwarancję, że wtedy te zdrady małżeńskie no, zdecydowanie są mniejsze, aniżeli wtedy, kiedy mężczyzna idzie po pasku popędu płciowego. To byłoby, gdyby chodziło o ten temat czystość w służbie miłości małżeńskiej. No może nie do końca, dlatego że biskup jeszcze coś napisał w tym podręczniku swoim. Mianowicie, kiedy będzie to realizowanie płciowości czyste. Wtedy, jeżeli małżonkowie zechcą nie realizować takich uchybień, jak te, które biskup tu wyznacza, oczywiście to nie jest kompletny wykaz wykroczeń przeciw czystości, ale to ksiądz biskup tutaj wyliczył co niektóre, żebyście Państwo umieli się spowiadać, bo przed Wami przecież spowiedź, zwykle dwie spowiedzi. Pierwsza spowiedź powinna się odbyć w momencie dania na zapowiedzi, to jest podjęcie decyzji, chcemy zawrzeć małżeństwo. I druga spowiedź tak bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Ale o tym za chwilę. Teraz jeszcze najpierw te wykroczenia przeciw czystości. Rozwiązłość. Gdybyśmy mieli nazywać po imieniu nasze wykroczenia przeciw czystości, to trzeba wiedzieć, jak je nazywać. Rozwiązłość jest to nieuporządkowane pożądanie lub korzystanie z przyjemności cielesnych poza małżeństwem. Masturbacja. Panowie, jesteście spokojni póki co, ale ja miałem, kiedy czytałem to hasło na jednym ze spotkań, to jeden z panów jęknął: i tego nam Kościół zabrania. Tak. No, masturbacja jest to pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. I proszę Państwa, czyli to jest dążenie do osiągania premii, jak to Pan powiedział, zupełnie nieuprawnionej, bo z masturbacji ludzkie życie nie pochodzi. Nie służy poczęciu w każdym bądź razie. Nierząd, to Państwo słyszeli w Ewangelii, jak czytałem, nie? Nierząd to jest zjednoczenie cielesne między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem. Czyli jeżeli oni żyją ze sobą jak mąż i żona, a nie są małżeństwem, to właśnie jest nierząd. Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych rzeczywistych lub symulowanych z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego. Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych rzeczywistych lub symulowanych. To, co tak w telewizji, w internecie jest dostępne, to jest najczęściej reżyserowane. To jest, aktorzy muszą działać wyraźnie pod dyktando reżysera i wtedy się to pokazuje innym, a więc to nie jest rzeczywiste chociażby realizowanie aktu małżeńskiego. A poza tym, proszę Państwa, pornografia jest ukierunkowana przede wszystkim na doznanie, a nie na komunię z drugą osobą. To w małżeństwie tylko jest możliwe, to najpierw zjednoczenie ich dusz, że oni oboje naprawdę tego chcą i dążą ku temu, a wtedy dopiero zjednoczenie ciał, nie? Tego w pornografii nie ma, a poza tym pornografia jest grzechem i złem potężnym, ponieważ jak mówi, jak biskup tutaj to nazywa, znieważa czystość wynaturza akt małżeński. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę pójść na rynek ze swoją dziewczyną i publicznie pokazywać, jak się współżyje płciowo w środowisku ludzi na tym rynku? Myślę, że nie. I gdybym pytał, dlaczego nie, to byście mi Państwo powiedzieli, no bo to jest wstyd, bo to niszczy intymność absolutnie naszego współżycia płciowego. I jeżeli ludzie decydują się na współżycie płciowe, to szukają takich okoliczności, które okażą się ochronne dla ich intymności. Znam szok małżonków niewidomych, którzy współżyli płciowo, myśląc, że dzieci nie ma w ich pokoju, i kiedy się zorientowali, że dzieci są świadkiem tego ich działania, to dla nich było szokiem, bardzo takim głębokim traumą potem. Proszę Państwa, pornografia ma jeszcze ogromnie zły skutek. W poradnictwie rodzinnym pojawiła się młoda kobieta z takim problemem. Mówiła, proszę Pana, ja mam problem tego rodzaju. Przed zawarciem małżeństwa współżyłam z kilkoma mężczyznami, a teraz w małżeństwie, kiedy realizujemy współżycie płciowe, to ja sobie wyobraźni mam ciągle tych innych, a nie mojego męża. I ja rozumiem, że to jest nie w porządku, ale jak z tego wybrnąć? Słyszycie Państwo, jak się tutaj potwierdza słuszność przykazania szóstego nie cudzołóż, bo ten mąż tej kobiety nie wiedział, nie znał doświadczeń jej z tamtymi trzema mężczyznami. Dlatego on nie mógł sprostać oczekiwaniom jej. To samo jest z pornografią. Jeżeli ktoś wyedukował się na pornografii, to będzie stawiał wymogi zachowań temu drugiemu partnerowi, których on nie zna. I tu zaczynają się wtedy schody, nie? Tu zaczynają się dramaty. Dlatego ta pornografia jest czymś bardzo szkodliwym, nie mówiąc już o grzechu, ale poza tym pornografia niestety jest dostępna dla młodzieży i młodzież rzeczywiście korzysta z pornografii, i dramat młodzieży polega na tym, że młodzież w tym wieku jest jeszcze przecież niedojrzała. Dojrzałość człowieka polega na tym, kiedy on będzie umiał już sterować sobą samym, to wtedy mówimy, że on jest dorosłym człowiekiem. No, przyjęło się, że 18 lat jest taką cezurą wyznaczającą dojrzałość, dowód osobisty od tego momentu się dostaje, nie? Odpowiedzialność prawna wtedy się pojawia. W niższym wieku to rodzice współodpowiadają z dziećmi, bo są jeszcze niedojrzałe, i dlatego jeżeli młodzież ma dostęp do pornografii, to w wyniku tego, że jest niedojrzała, ulega popędowi płciowemu, który jest przecież u nich tak samo silny. Albo jeszcze silniej działa, ponieważ nie ma u niej jeszcze tej dojrzałości sterowania tymi wszystkimi możliwościami swojego organizmu. I tu jest krzywda wyrządzona młodym ludziom, ale jak mówię, nie tylko młodym ludziom. Prostytucja. No, myślę, że tutaj nie trzeba zbyt wiele wyjaśniać, bo prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Tu nie można mówić o miłości, o szukaniu dobra tej drugiej osoby, bo podobno to się idzie, płaci się nie wiem ile, potem skorzystanie z prostytucji mówi do widzenia, żadnych kontaktów dalszych z tą osobą nie ma. To jest rzeczywiście sprowadzanie mężczyzny czy kobiety, bo to różnie bywa, do roli przedmiotu, a nie osoby. A Bóg stworzył nas osobami. Gwałt. To jest sytuacja wtargnięcia przemocą w intymność płciową osoby, no i jest to naruszeniem sprawiedliwości i miłości. Rani ona głęboko prawo każdego człowieka do szacunku, wolności oraz integralności fizycznej i moralnej, tak napisał biskup. No i jeszcze homoseksualizm, jak to nam próbują wcisnąć, miłość inaczej. Bywają ludzie o skłonnościach homoseksualnych z różnych powodów. Czasami jest to wynikiem krzywienia natury, jakiegoś błędu kodu genetycznego, ale częściej bywa to sytuacja sprowadzenia kogoś na taką drogę homoseksualizmu. I ciągoty homoseksualne same w sobie jeszcze nie są grzechem. Dopiero zachowania homoseksualne są grzechem, no ponieważ działania homoseksualne nie prowadzą do poczęcia nowego życia i dlatego nie są uzasadnionym działaniem z punktu widzenia zamysłu Pana Boga wobec płciowości, którą nas obdarował. Kościół nawet wzywa ludzi o ciągotach homoseksualnych, dlatego żeby nie wchodzili w związek małżeński, no bo mimo tego, że weszli w związek małżeński, będą ich ukierunkowania skierowane na osobę tej samej płci, a nie partnera swojego małżeńskiego. I wtedy taka kobieta na przykład w domu wejdzie do rangi odkurzacza, tylko nie elektrycznego, w jego domu, bo on na przykład będzie szukał kolegów. Nie? Tak, ale bywa czasami tak, że mężczyzna jest powodem wejścia na drogę homoseksualizmu kobiety, żony swojej. Czasami zupełnie będąc nieświadom tego, że to, co on robi, może być właśnie takim skutkiem. Mężczyzna nie zawsze rozumie zachowanie swojej żony. Kobieta ma zwykle inne potrzeby psychiczne, aniżeli mężczyzna i dlatego kobieta często przychodzi do swojego małżonka, tuli się do niego. Mężczyzna bardzo często odczytuje to, że ona mu proponuje współżycie płciowe, tymczasem zupełnie ona tego nie miała w zamiarze. Kobieta potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i właśnie wtedy, kiedy się tuli w ramiona męża swojego, to jest to, że ona szuka teraz tego poczucia bezpieczeństwa, a nie współżycia płciowego. Jeżeli taki mężczyzna nie będzie umiał odczytać prawdziwych intencji zachowań swojej żony, to może to spowodować u jego żony takie mniemanie. Ej, on to mnie chyba nigdy nie będzie rozumiał. Kobieta, ta by mnie pewnie zrozumiała. I to jest właśnie początek wchodzenia potem kobiet w te zachowania homoseksualne u kobiety. Także zobaczcie Państwo, jak bardzo skomplikowana to jest ta sytuacja między mężczyzną i kobietą. Jak wiele trzeba wiedzieć, jak wiele trzeba się nauczyć, jak bardzo trzeba chcieć realizowania relacji osobowych, a nie takich spontanicznych, które wynikają właśnie najczęściej z naszych popędów.